Pani Anno, jak wygląda wasze życie rodzinne? Czy już udało się jakoś poukładać to wszystko?
Jesteśmy cały czas właściwie na etapie układania. To znaczy pewne rzeczy sobie poukładamy, ale dzieci posuwają się w swoim rozwoju i też nabierają nowych doświadczeń i nowe gdzieś przeszkody napotykają na swojej drodze, w związku z tym, że jakby dorośleją, czyli gdzieś tutaj dorastają nam. I pewne rzeczy udało nam się poukładać, nad pewnymi pracujemy, a pewnie jeszcze dużo jest takich, o których nie mamy pojęcia, że u nas się pojawią. Na pewno dostaliśmy troszkę narzędzi, dostaliśmy narzędzia od terapeutów, którymi mamy się posługiwać, na przykład dzieci z zespołu Aspergera bardzo potrzebują wiedzieć, jak będzie poukładany ich plan dnia. Jeżeli wyskakuje nagle coś, czego nie było w planie, potrafią to bardzo ciężko przeżyć. Więc właściwie zaczęliśmy naszą terapię od tego, że dostaliśmy wytyczne, jak skonstruować plan dnia dla dziecka, rozrysować na kartce czynność po czynności, jak to ma być zaplanowane. To jest taka praca, którą wykonujemy z dzieckiem, czyli nie siadamy wieczorem i mówimy, słuchaj, zrobimy to, tylko rzeczywiście gdzieś tam też konsultujemy. Możemy zrobić to, ale słuchaj, najpierw będzie obowiązek, potem będzie jakaś nagroda, jakaś rozrywka, jakaś zabawa. Więc staramy się przemycić troszkę obowiązków w tym wszystkim planowaniu, żeby też ich uczyć pewnych rzeczy, jak na przykład posprzątanie zabawek. Po posprzątaniu zabawek może być na przykład bajka, po bajce kolacja. To jest jeden z przykładów, jak się łatwiej funkcjonuje, posiadając taki plan dnia dla dzieci. Na pewno bardzo ważne jest trzymanie się zasad. Jeżeli coś obiecujemy dziecku, to musimy tego stanowczo dochować, dotrzymać. Rzeczywiście dzieci bardzo potrafią rozliczyć właśnie z takiej niekonsekwencji, o której była mowa. Wiadomo, każdy ma lepsze, gorsze dni, słabsze i bywa tak, że czasami rzeczywiście nam się czegoś nie chce, ale dzieci bardzo, bardzo tutaj rozliczają i wiemy, że musimy rzeczywiście wszystko, co jest zaplanowane, czy też wszystko, co jest obiecane, musimy tego dopełnić.
A jak z tą miłością wymagającą?
To znaczy, jesteśmy rodzicami, którzy wymagają też od dzieci. Chcemy, żeby się usamodzielniały. Nie powiem, żeśmy stosowali kary. To jest bardziej działanie na zasadzie ponoszenia konsekwencji za swoje czyny. Czyli jeżeli na przykład mój syn nie chce posprzątać swojego pokoju, a mamy taką zasadę, że spokój sprzątają, no to niestety nie dostanie zabawki, na którą się umówiliśmy, ponieważ on nie odkłada ich na miejsce, nie chce ich posprzątać. Chociaż o dziwo w przedszkolu potrafi to zrobić, więc to też, ale to myślę, że każde dziecko tak ma, że inaczej w domu, inaczej w przedszkolu.
To prawda, gościnne występy lepiej wychodzą.
Tak.
W domu można powalczyć z rodzicami.
Tak, i starają się jak najbardziej tutaj, sprawdzają, testują, na ile mogą pozwolić sobie, więc tu jest duża rola rodzica, żeby właśnie tak też było wspominane, żeby nie traktować dziecka jak właśnie osobę, która jest niepełnosprawna, która wymaga tylko i wyłącznie poklepywania po plecach i odpuszczania, no bo sobie z tym nie radzisz, bo masz jakieś zaburzenie. Ale bardziej staramy się tak traktować, jakby dziecko było tak, każde inne, czyli tutaj też
wakacje, wycieczki, spotkania rodzinne.
Tak, właściwie my dużo też z dziećmi staramy się wyjeżdżać, bardzo dużo po górach, właściwie dzieci po górach już troszeczkę pochodziły i zawsze gdzieś pojawia się, teraz już wiemy, że pan się pojawia, ci się pojawia plan, czyli kiedy wstajemy, co robimy, także wszystko właściwie musi być rozplanowane, ale dzieci są w tym, bardzo lubią chodzenie na przykład gdzieś podróże, chodzenie po tych szlakach i myślę, że sprawi przyjemność, więc nie wyklucza to absolutnie z takiego życia, żeby wyjechać, żeby spotkać się z rodziną, tylko bardziej trzeba jednak może pewne zasady przekazać rodzinie, w jaki sposób, czego mogą oczekiwać od dziecka, jak zapewnić dziecku troszeczkę takiego poczucia bezpieczeństwa.
Kontakt z dziadkami na przykład.
Na przykład, tak. Dziadkowie muszą być uprzedzeni, że będziemy tutaj z dzieckiem i że dziecko na przykład jest w takim humorze. Tutaj dużo rzeczy jest na zasadzie ustaleń, żeby każdy wiedział, jak się zachować i też, żeby nie wymagać ponad to, co jest możliwe.
dzięki temu i państwa życie jest bardziej uporządkowane.
Tak, zdecydowanie, bo pojawiła się...
Mało miejsca na improwizację.
Mało jest, chociaż życie jest nieprzewidywalne, więc zdarzają się sytuacje często nieprzewidywalne. Trzeba sobie jakoś radzić z tym. Zwykle, no, na przykład była sytuacja w przedszkolu ostatnia, kiedy gdzieś tam zasada, która była ustalona między dzieckiem a panią, została złamana. Dziecko było bardzo rozżalone, no i tutaj teraz dylemat rodzica, jak temu dziecku pomóc. I tutaj troszeczkę dyplomacji, troszeczkę wytłumaczenia, zaplanowania, co zrobimy, żeby sytuację rozwiązać, jak jutro z panią porozmawiamy. Więc no to jest kwestia dużej dyplomacji, cierpliwości. Zdecydowanie dużo trzeba mieć cierpliwości.
Częsty kontakt jest ze stowarzyszeniem, z poradnią państwa i dzieci?
Spotykamy się w każdym miesiącu z dzieci, mają spotkania po 2 razy w miesiącu. My mamy konsultacje rodzicielskie raz w miesiącu, ale to jest też tak, że to nie jest takie sztywne. Były momenty, kiedy spotkaliśmy się częściej, były momenty, kiedy rzadziej. Bardziej dostosowujemy, myślę, to do potrzeb, jakie istnieją na chwilę obecną.
Czujecie się już bezpieczniej?
Bezpieczniej tak, ale jeszcze nie powiem, że bezpiecznie tak zupełnie, bo tak wspominałam, nowe sytuacje się zdarzają i dziecko też pewne rzeczy sobie rozpracuje, ale pojawiają się znowu nowe, choćby ogromny wpływ rówieśników. Niestety tutaj syn jest bardzo podatny i na też złe zachowania. Często mu też imponują złe zachowania, więc tutaj cały czas to pole się rozszerza, gdzie trzeba dalej pracować. Więc tak wspomniane było, że właśnie uczymy się, jak sobie radzić i też bez terapeuty, żeby tym taką wiedzą, którą już posiadamy i gdzieś tam naszym instynktem, żeby też zadziałać. Więc nie jesteśmy tylko kurczowo uwieszeni na terapeutach, chociaż bardzo sobie cenimy i rzeczywiście korzystamy z pomocy.
Terapeuci patrzą z uznaniem, czyli wszystko zostało powiedziane tak, jak trzeba. Rozumiem. Chyba, że pan Adam się z czymś nie zgodzi.
Ja się bardzo chętnie z panią redaktor teraz zgodzę. Chciałem uzupełnić tylko, bo tutaj pojawił się dwa ciekawe wątki, a właściwie jeden w dwóch odsłonach wypowiedzi Asi. I jeśli można, to chciałem króciutko. Ta kwestia tych występów gościnnych, to... Chciałbym się na tym chwilę zatrzymać, bo to ma duże znaczenie, może mieć. Zwykle dzieci rzeczywiście zachowują się, tutaj robię palcami w cudzysłowie, tak? Czyli grzeczniej w różnych miejscach poza domem. A to z tej prostej przyczyny, że czują się mniej bezpiecznie w tych miejscach, więc na mniej sobie pozwalają. W domu czują się najbezpieczniej, są w pełnym komforcie i wtedy rozwijają skrzydła, bo tam obuzujemy, gdzie się czujemy bezpiecznie, a nie tam, gdzie policjant stoi obok, nie?
I to też każde dziecko.
Zgadza się. Natomiast jeśli mamy rodzica z dzieckiem niepełnosprawnym i on jest pod dużą presją właśnie tego otoczenia, tak? Niektórzy mówią, że to jest wymyślanie problemów. Jeszcze inni mówią, że problemu nie ma, bo u mnie jest grzeczny. U mnie jest grzeczny. Babcia powie, u nas jest grzeczny. W przedszkolu, w grupie grzeczny. Wychodzi na to, że problem, że autyzm ma tylko w domu i tylko tam jest niegrzeczny. Bardzo łatwo wpędzić się w poczucie winy. Bardzo łatwo jakby bardzo zdołować swoje kompetencje rodzicielskie, że zaczyna się uruchamiać myślenie, ze mną może coś się stać, jestem złą matką, złym ojcem. To jest pułapka bardzo niebezpieczna, bo praktycznie uniemożliwia logiczne jakieś sensowne działanie. Asia powiedziała fajną rzecz, tak trochę mimochodem. Przecież każdemu czasami się nie chce. I rodzice, którzy są w takim poczuciu winy, oni nie dają sobie prawa do tego, że im się czegoś w danym momencie nie chce. Tylko oni kierat, ten zaprzęg zaczyna chodzić, że nie mogą odpoczywać, bo w tym czasie, kiedy oni odpoczywają, mogliby z dzieckiem pracować.
Widzę, jak niefortunne było to słowo.
Dlatego ja się tak troszeczkę nie zgodziłem. No, ale już myślę, że wyjaśniliśmy kwestię. Chodzi o to, że rodzic po prostu później nie położy się na kanapie, bo tracić ma w głowie ma myśl, tracę czas, moje dziecko traci czas, jestem złą matką, nie? A każdemu się nie chce i to jest jakby też normalne.
Proszę państwa, czas biegnie nieubłaganie. Mamy 3 minuty, żeby powiedzieć, jak stowarzyszenie jednym słowem obchodzić będzie Światowy Dzień Autyzmu, który się zbliża. 2 kwietnia będzie dokładnie.
Tak, a u nas obchody zaplanowaliśmy na 1 kwietnia, na sobotę. Między godziną 10 a 16 odbywać się będą konsultacje dla rodziców, nauczycieli, dla wszystkich, którzy niepokoją się rozwojem swoich dzieci. Te konsultacje generalnie są u nas od poniedziałku do piątku bezpłatne, ale z okazji tego dnia uruchomiliśmy je także w sobotę, gdyby ktoś miał trudności ze zorganizowaniem się w czasie tygodnia. A oprócz tego od godziny 10 do 13 będą się odbywały także warsztaty pod hasłem Niezbędnik o spektrum autyzmu, które mamy nadzieję pozwolą trochę doświadczyć tego, w jaki sposób doświadcza świat osoba z autyzmem.
Gdzie Państwa szukać?
Szukać nas na ulicy Tysiąclecia 7C albo w internecie, na stronie internetowej www.jednymsłowem.org.pl.
Strona bardzo ładna, przejrzysta, więc warto tam zajrzeć. Serdecznie dziękuję za udział w audycji. Moimi gośćmi byli pani Małgorzata Gruz, pani Joanna, pan Adam Ławicki. Mam nadzieję, że takie audycje pogłębiają wiedzę na temat autyzmu, a co z kolei powinno się przekładać na jakość życia rodzin, gdzie jest to spektrum autyzmu.